mamy do czynienia z procesem odchodzenia od relacji patron-klient w relacjach Chiny-Korea Północna. To jest wielowiekowa historia, w której Korea pełniła funkcję służalczą wobec chińskiego imperium. Była częścią chińskiego sinocentrycznego porządku w Azji. Korea Północna prawdopodobnie ma co najmniej 60 głowic jądrowych i materiał rozszczepialny do szybkiej produkcji kolejnych 90. Po drugiej stronie 38 równoleżnika jest inna koreańskość. A dla państwa totalitarnego utrata kontroli nad informacją jest zabójcza. Bo prezydent Korei Południowej mówi, wracajmy do dialogu. A Kim Jong-un mówi, nie będzie już żadnego dialogu.
Piotr Zychowicz, historia realna, historia dzieje się na naszych oczach. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej i suplementów diety. K jak KFD, literki mają swoje znaczenie. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Wszystkie szczegóły o rabatach w opisie pod tym filmem. Partnerem technologicznym z kolei jest oczywiście Lantret, dystrybutor sprzętu marki Apple. Dziękuję za wszystkie suby, wszystkie lajki, wszystkie komentarze. Dzięki za cegiełki, które od was dostajemy podczas live'ów o godzinie 12. Działamy dzięki wam i to dzięki wam, drodzy widzowie, możemy zachować niezależność, co jest bardzo cenne dla nas oczywiście i nie musimy się gryźć w język, przejmować algorytmami, mówimy co chcemy. Także historia realna to wy. Moja książka Polacy już jest podpisana, podpisałem, wychodzą właśnie paczki do was, więc rada moment będą. Jeżeli jeszcze ktoś nie kupił książki z autografem, to czekają na was egzemplarze w księgarni internetowej historiarealna.pl. I jeszcze zanim przejdziemy do rozmowy, to bardzo, bardzo ważna informacja. Zapraszam na Weekend Realisty w Opolu już w ten weekend. W sobotę o godzinie 19 spotkanie z Albertem Świdzińskim poprowadzę, a w niedzielę o 16 opolska premiera Polaków. Impreza odbędzie się w ramach Festiwalu Książki na Placu Wolności. Zapraszam wszystkich bardzo serdecznie do Opola w ten weekend. A moim i państwa gościem jest dr Oskar Pietrewicz. Dzień dobry.
Dzień dobry.
Niewidziany jakiś czas temu w historii realnej, ale już gościł pan doktor u nas. Przypomnę, że pan doktor jest ekspertem PISM, czyli Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych, autorem rewelacyjnej książki Spór o Koreę, który bardzo państwu polecam. Może pan, panie doktorze, zaprezentować okładkę?
A tak, mam. Pod ręką, o, proszę.
To jest spór to, bardzo polecamy.
O rywalizacji amerykańsko-chińskiej na Półwyspie Koreańskim.
No właśnie, właśnie, właśnie. Jest nasz dzisiejszy gość jest najlepszym polskim specjalistą zajmującym się Koreą. Stwierdziłem, drodzy państwo, że jest w kółko albo Bliski Wschód w historii realnej, albo Ukraina. Więc dobry pomysł, żeby trochę dla higieny psychicznej zająć się innymi miejscami świata. Szczególnie, że mamy wizytę Xi Jinpinga, która właśnie się zakończyła w Korei Północnej. I może zacznijmy od tego, bo mam mnóstwo pytań o stosunki chińsko-koreańskie, ale również oczywiście o to, co dzieje się w tej Korei, jak wygląda ten reżim, kwestie atomowe, ale może zacznijmy od tej wizyty. Wyglądało jak w NRD w latach 60.
No wyglądało jak w Korei Północnej. Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie. To dla kogoś, kto obserwuje tę rzeczywistość północno-koreańską, to nie było nic dziwnego. Z jednej strony wielka pompa, ale dokładnie taka sama, jaką zgotowali gospodarze Xi Jinpingowi 7 lat temu, w 2019 roku i taka sama, jaką zgotowali Władimirowi Putinowi w 2024 roku. Właśnie 2 lata temu mieliśmy okazję rozmawiać na temat tej właśnie wizyty, więc faktycznie jest to typowo północno-koreański przekaz, który tutaj, co ciekawe, ma pokazywać moim zdaniem coś, na czym bardzo, bardzo zależy Korei Północnej. To znaczy, oczywiście Chiny, wielkie państwo o ogromnym potencjale, mocarstwo na skalę globalną, ale my jesteśmy ich równorzędnym partnerem. To jest, wydaje mi się, cel, który realizuje Korea Północna pod rządami Kim Jong-una, a rządzi on już wiele lat, bo od końca 2011 roku, więc mamy już naprawdę kilkanaście lat rządów tego ciągle młodego człowieka, który odziedziczył w spadku po ojcu ogromną zależność od Chin, nie tylko gospodarczą, ale też polityczną. I wydaje mi się, że kolejne posunięcia Kim Jong-una, począwszy od usuwania wuja, który został stracony w 2013 roku, między innymi dlatego, że był, można powiedzieć, chińskim łącznikiem, człowiekiem, który popierał jak najbliższe relacje z Chinami, przez późniejsze próby rakietowe, próby nuklearne, to wszystko miało wysłać jednoznaczny sygnał do Pekinu. Jestem blisko was, ale nie jestem od was zależny. Nie pozwolę sobie na bycie zupełnie zależnym od władz w Pekinie. I te kilkanaście lat takiego ugniatania, wymuszania na Xi Jinpingu, żeby zaakceptował on Koreę Północną taka, jaka jest, wydaje mi się, że się udało. I właśnie ta wizyta przywódcy Chin i to, jaki towarzyszył temu przekaz i chiński, i północno-koreański, wpisuje się właśnie w te oceny, że mamy do czynienia z procesem odchodzenia od relacji patron-klient w relacjach Chiny-Korea Północna. Wiadomo, Chiny są silniejsze, bardziej wpływowe, ale ten mniejszy nie jest skazany na pożarcie przez Chińczyków. Nie będzie wcale wykonywał poleceń chińskich, ba, uważam, że nigdy nie wykonywał tych poleceń. Czasem zgadzały się interesy Korei Północnej i Chin, ale opór przed właśnie wykonywaniem poleceń, decyzji z Pekinu jest, można powiedzieć, wpisany w polityczne DNA dynastii Kimów. Żyć z Chińczykami trzeba, ale Chińczyków nie trzeba się słuchać. Trzeba robić tak, żeby to Chińczycy traktowali nas bardzo poważnie. Mówię o tym, ponieważ ten pogląd nie jest szczególnie popularny w Polsce. Ja to doskonale rozumiem, nie tylko zresztą w Polsce, bo jest wiele analiz, często przekonującej argumentacji, że Korea Północna w różnych okresach bywała, powiedziałbym, takim psem łańcuchowym Chin, że przychodziło co do czego, to Korea Północna robiła to, co Chinom nie wypadało. Ale ja mam problem z tego typu interpretacjami, bo uważam, że to, co zrobili Kimowie, bo to jest wspólne dziedzictwo, nie tylko obecnego przywódcy, ale też jego poprzedników, czyli zbudowanie wiarygodnego arsenału odstraszania nuklearnego, doprowadziło do tego, że Chiny graniczą z kolejnym państwem atomowym. Broń jądrowa jest narzędziem zawsze uniezależniającym, elementem budowy suwerenności, niezależności, podmiotowości. Korea Północna, dopóki nie miała tego arsenału, to mogła czuć się skrępowana przez Chiny, że nie mamy jak się odwinąć, nie mamy jak się odwinąć gospodarczo, nie, no po prostu nie mamy czym zagrać Chińczykom na nosie. To, że Korea Północna posiada tę broń jądrową, to w jej rozumieniu to nie jest tylko narzędzie oddziaływania na Stany Zjednoczone, Koreę Południową, Japonię, ale też na Chiny. W tym sensie ta determinacja ogromna władz Korei Północnej, kosztem oczywiście rozwoju społeczno-gospodarczego, kosztem poziomu życia swoich obywateli, kosztem ogromnych i dotkliwych sankcji nałożonych na reżim północno-koreański, ale ta determinacja doprowadziła do tego, że Kim Jong-un może właśnie podczas takich spotkań, goszcząc Xi Jinpinga, powiedzieć: no to jesteśmy na równi z równym, jeśli chodzi o państwa atomowe. Ja wiem, że ty masz więcej argumentów, ale ja też jestem w tym wąskim klubie państw atomowych.
No właśnie, ja muszę powiedzieć, że obserwowałem tą wizytę, no bo oba państwa teoretycznie są komunistyczne, jedno z nich również praktycznie, tak bym powiedział. Ale cała ta celebra, wie pan, którą obserwowałem, panie doktorze, no tak. Były dziewczynki, pionierki z chorągiewkami, oczywiście. Były flagi łopoczące. Było 21 salutów armatnich. I wie pan, oglądając takie sceny, my mamy tak głęboko z naszej części Europy wdrukowane w nasze mapy mentalne, że to jest taki stosunek jak pomiędzy Związkiem Sowieckim a PRL-em czy NRD, prawda? Czyli że centrala azjatyckiego komunizmu jest w Pekinie, a Fenianie no to już są tacy wasale, prawda? Jakiś demolut. Ale rozumiem, że sytuacja jest dużo bardziej skomplikowana i nie można tak po prostu przełożyć tych dwóch zależności na dzisiejsze czasy i relacje koreańsko-chińskie.
Na pewno to dziedzictwo marksistowskie, tego, że oboje partie rządzące tymi państwami, to są partie komunistyczne, z tym powiedziałbym wzorcami marksistowskimi, to zbliża te państwa niewątpliwie. Kanał komunikacji między wydziałami międzynarodowymi partii, komunistycznej partii Chin i partii pracy Korei odgrywa, wydaje się, ważniejszą rolę niż komunikacja między MSZ-ami tych państw. Kanały międzypartyjne są szalenie istotne, więc ta struktura i też infrastruktura komunistyczna, typowa dla partii komunistycznych w tych państwach, ułatwia, powiedziałbym tak, bieżące załatwianie spraw, tak? Więc oczywiście, że to ciągle odgrywa praktyczną rolę. Podczas tej wizyty wiele miejsc, jakie odwiedził Xi Jinping, no, nawiązywało do tego braterstwa krwi z lat wojny koreańskiej, tych ofiary setek tysięcy chińskich tak zwanych ochotników, którzy udzielili bratniej pomocy Korei Północnej w latach 50. To wszystko jest wskazywane jako to dziedzictwo, no ale właśnie, że to jest historia, a Xi Jinping mówił i wtórował mu w tym Kim Jong-un podczas tego niedawnego szczytu, że otworzyła się nowa era. To jest dorobek, ale świat się zmienia, świat przyspiesza, świat jest niestabilny i my w tym niestabilnym świecie musimy się do siebie zbliżyć, dbając o naszą suwerenność, o nasze bezpieczeństwo i o nasze interesy rozwojowe, tutaj cytując te komunikaty, jakie się pojawiły. Więc z jednej strony są to, powiedziałbym, wyciąganie tych elementów typowych dla, powiedziałbym, też takiego DNA partyjnego tych państw. Xi Jinping na przykład odwiedził też centralną szkołę partyjną północno-koreańską, co też miało właśnie taki charakter, że tu mówimy o państwach, których partia rządzi państwem, tak? Partia jest ważniejsza od państwa. To jest i w Chinach, i w Korei Północnej. Natomiast ten cały anturaż, no oczywiście jest typowy, on mam wrażenie, że wychodzi poza też te ramy stricte państw komunistycznych. Tutaj mamy do czynienia z też taką otoczką, powiedziałbym, stricte feudalną. Pamiętajmy o tym, że Korea Północna no jest państwem ze z tymi zrębami komunistycznymi, z tym instrumentarium, ale tak naprawdę pod wieloma względami można ją oceniać jako tak naprawdę państwo feudalne, tak? Państwo feudalne w tym rozumieniu, że rządzi dynastia, komunistyczna, ale dynastia.
No właśnie, Pranioskarze, przepraszam, że panu wejdę w słowo, bo ja tak powiedziałem trochę kąśliwie o tym, że jedno państwo jest tylko teoretycznie komunistyczne, mam na myśli Chiny oczywiście, więc w pewnym sensie towarzysze koreańscy mogliby uważać towarzyszy chińskich za zdrajców, którzy odeszli od socjalizmu w stronę kapitalizmu państwowego, ale z drugiej strony towarzysze chińscy mogliby mieć pretensje do towarzyszy koreańskich, że oni tam mają de facto dynastię panującą, bo przypomnę państwu, że to już jest trzeci Kim. Najpierw był dziadzio, czyli Kim Il-sen, prawda? Potem był Kim Jong-il, a teraz Kim Jong-un. I pewnie będzie jeszcze ze dwóch albo trzech, zdając życie, zanim to się zawali, ten cyrk. Więc tam nikt chyba nie jest takim komunistą szablonowym w tej całej rozgrywce.
To znaczy są tutaj, powiedziałbym, te konsekwencje tego, że ciągle mówimy z rządami o rządach Partii Pracy Korei. To znaczy ciągle najważniejsze wydarzenia to są wydarzenia partyjne. W tym roku mieliśmy zjazd partii, to tam zapadają najważniejsze decyzje. To jest analogiczne do tego, co też w Chinach, te zjazdy Komunistycznej Partii Chin, to tam wykuwa się polityka rządu, tak? To jest najistotniejsze, więc rola Xi Jinpinga to nie tylko przewodniczący Chińskiej Republiki Ludowej, ale sekretarz generalny partii, tak? To jest być może nawet ważniejsze w tych państwach, tak? I tak samo jest w przypadku Kim Jong-una. Natomiast jeśli chodzi o te, powiedziałbym, czy jesteście nadal tym prawdziwym komunistą i tak dalej. Tutaj oczywiście w komunikatach tych obu państw pojawiały się odwołania do tego, że jesteśmy bratnimi państwami socjalistycznymi. Ale na przykład ciekawostka, że zmieniona w tym roku konstytucja przez Koreę Północną, w tej zmianie zostało wykreślone z tytułu, że to jest konstytucja socjalistyczna. Koreańskiej Republiki Ludowo-Demokratycznej. Więc to jest też rzecz, która myślę jest typowa dla, nie jest to nic oryginalnego, może przynajmniej tak, że państwa, które często używają tej narracji komunistycznej, jest partia komunistyczna i tak dalej, to często pod tym skrywa się przede wszystkim nacjonalizm, że to są partie nacjonalistyczne, tak, które bardzo instrumentalnie traktują te, powiedziałbym, szanse, jakie stworzyło zarządzanie państwem w stylu komunistycznym. To można powiedzieć, to dlatego Kim Il-sen tak to zaszczepiał, czerpiąc z wzorców Związku Radzieckiego, bo to po prostu było użyteczne, a on tam wcale ideowym komunistą to wcale nie był. I co więcej, myślę, że przykłady funkcjonowania wielu Koreańczyków z północy w samej Korei Północnej, poza Koreą Północną, pokazują też zjawisko znane. Ten, kto funkcjonuje w takim państwie, tak naprawdę, no może nie, że brzydzi się do końca, ale na pewno ma dość tego systemu i okazuje się na przykład bardzo przedsiębiorczy, bardzo zaradny, jest kombinatorem, a niekoniecznie wierzy w ideały socjalizmu, komunizmu.
No znamy to doskonale też z PRL-u. Ale to w takim razie, skoro analogia Chiny-Korea, Związek Sowiecki-PRL jest nietrafiona, to ja proponuję inną analogię, Związek Sowiecki-Jugosławia. Przecież było państwo w Europie w trakcie zimnej wojny, Jugosławię mam na myśli, komunistyczne, które było delikatnie mówiąc zdystansowane od moskiewskiej centrali, więc da się, prawda? Mamy takie historie też przypadki w historii Europy.
Tak, a z drugiej strony ja bliższy jestem myśleniu o tym, że relacje Chin z Koreą Północną, tego państwa chińskiego, Chińskiej Republiki Ludowej z tym państwem koreańskim, czy Koreańską Republiką Ludowo-Demokratyczną, to jest coś więcej niż relacja między tymi państwami powstałymi odpowiednio w 1948 i 1949 roku. To jest kontynuacja wielowiekowych relacji chińsko-koreańskich. Problem polega oczywiście na tym, że są dwa państwa koreańskie, tak? Więc to jeszcze bardziej komplikuje Chińczykom ich politykę wobec całego Półwyspu Koreańskiego, ale i to jest też, można powiedzieć, te wiele elementów braku zaufania, o którym na początku wspomniałem, tego niechęci koreańskiej do bycia wykorzystanym przez Chińczyków, kontrolowanym, to nie jest tylko historia ostatnich kilkudziesięciu lat. To jest wielowiekowa historia, w której Korea pełniła funkcję służalczą wobec chińskiego imperium. Była częścią chińskiego sinocentrycznego porządku w Azji i na pewno Koreańczycy ani na południu, ani na północy nie chcą wracać do tych czasów. Myślę, że każdy, kto doświadczył funkcjonowania w świecie chińskim, nie chce wracać do tego świata, bo ten świat nie jest światem państw suwerennych, a właśnie to, co robi Korea Północna od początku swojego istnienia, że stara się wyrwać właśnie z tej relacji, no właśnie takich satelitów. Przecież przez kilkadziesiąt lat tak naprawdę Korea Północna bliżej była na przykład Związku Radzieckiego w trakcie zimnej wojny, tak? Starała się lawirować między Związkiem Sowieckim a Chińską Republiką Ludową, ale na przykład kiedy upadł ZSRR, to była katastrofa gospodarcza dla Korei Północnej, bo właśnie z ZSRR płynął strumień kasy na utrzymanie tego reżimu, nie ze strony Chin. Ze strony Chin to jest dopiero historia od lat 90. Więc tutaj no oczywiście ja rozumiem takie nawiązania do tych analogii, ale problem polega na tym, że te państwa, może nawet jeśli stosować jakieś takie kryteria, jak je zakwalifikować, to najważniejsze jest to, że to są państwa autorytarne, łamane na totalitarne. One bardzo sobie cenią tego typu kontakty, bo to są kontakty, gdzie się nie mówi o kwestiach ustrojowych, gdzie się nie ingeruje w różne sprawy, w które ingerują ci imperialiści amerykańscy i tak dalej. Więc to jest bardzo, bardzo konfrontowe, a w warunkach chińsko-amerykańskiej rywalizacji, gdzie i Chiny, i Korea Północna traktują Stany Zjednoczone i ich sojuszników jako rywali, czy wręcz wrogów, no to powiedziałbym takie zbratanie się jest w ogóle jak najbardziej logiczne.
No dobrze, to teraz odwróćmy stolik i chciałem zapytać o stosunki amerykańsko-koreańskie, bo Donald Trump w ostatnich tygodniach, kiedy prowadzi swoją wojnę w Iranie, pytany właściwie dlaczego on ten Iran zaatakował, no tam podaje zawsze tam szereg jakichś powodów, mniej lub bardziej prawdziwych, no ale jeden jest taki, że reżim w Iranie, reżim Ayatollaha Khomeiniego był bardzo drastycznym, paskudnym reżimem, który wyrządzał krzywdę własnym obywatelom. No i każdy człowiek logicznie myślący, no to zadaje podstawowe pytanie, okej, ale na świecie jest reżim, mam na myśli oczywiście Koreę Północną, który jest 1000 razy represyjny, ludobójczy, morderczy wobec własnych obywateli, mam na myśli reżim Kima. No i wszyscy zadajemy sobie takie pytanie, no to dlaczego w takim razie zaatakowali Iran, a nie Koreę Północną? I z reguły w przestrzeni publicznej są trzy na to odpowiedzi. Pierwsza, bo w Korei Północnej nie ma ropy naftowej. Druga, bo Chiny dają swoją czapę, taką właśnie protekcyjną swojemu wasalowi koreańskiemu. I trzecia, oczywiście taka, że Kim ma bombę atomową, więc za późno. Ten ostatni wydaje mi się o tyle nielogiczny, że kiedyś nie miał i też nic się nie działo. W związku z tym może rozbierzmy to na czynniki pierwsze. Który z tych powodów jest kluczowy, dla którego Ameryka jeszcze się nie zabrała za rozwiązanie tego problemu metodami militarnymi? Może trauma z lat 50. Jak pan to widzi? Który z tych spraw jest kluczowy, a być może jest to połączenie tych wszystkich czynników?
Myślę, że to jest połączenie, z czego wydaje mi się, że tu i teraz najistotniejszy jest ten trzeci element. I tutaj tak to zresztą interpretują Koreańczycy z północy, że ta dekapitacja reżimu irańskiego no tylko utwierdza Koreańczyków z północy w tym, że poszliśmy słuszną drogą. Tak naprawdę nie otworzyliśmy się na realne negocjacje w sprawie pozbycia się broni jądrowej. My pozorowaliśmy gotowość do tego. My tak naprawdę robiliśmy swoje dla zapewnienia przetrwania politycznego naszego reżimu. To jest gwarancja bezpieczeństwa. Mimo tego, że Korea Północna ma dwóch traktatowych sojuszników, od niedawna dwóch, bo 2 lata temu został podpisany sojusz traktatowy, bo tam są po prostu gwarancje bezpieczeństwa, gwarancje przyjścia z pomocą w sytuacji agresji ze strony Rosji. Taki jest artykuł w tym traktacie. I tak samo traktat z Chińską Republiką Ludową. Właśnie 65. rocznica przypada w tym roku i to był oficjalny powód, dlaczego Xi Jinping się pojawił teraz w Korei Północnej. To są jakby te elementy, które są, powiedziałbym, tymi gwarancjami sojuszniczymi, tak to nazwijmy, ale reżim północno-koreański zawsze bardzo sceptycznie podchodził do tych gwarancji i że trzeba robić wszystko, żeby dbać samodzielnie o własne bezpieczeństwo. Jak my nie będziemy mieli elementu odstraszania, to nikt nam nie zapewni bezpieczeństwa. I stąd brała się ta ogromna determinacja w rozwoju własnego potencjału jądrowego. Historia przecież rozwoju północno-koreańskiej bomby atomowej to jest historia już od lat 50. tak naprawdę, a nawet niektórzy wskazują, że od lat 40. Więc to zajęło Koreańczykom bardzo dużo czasu, no ale doprowadziło do tego, że czują się bezpiecznie w wymiarze zewnętrznym. Tak? To jest to, co daje im poczucie bezpieczeństwa. Ale tak jak pan wspomniał, nie zawsze mieli tę broń jądrową. Tak? Wskazuje się pod pierwszy test jądrowy w 2006 roku, jeszcze masa wątpliwości, kolejne testy, próby pocisków balistycznych, więc środków przenoszenia. To wszystko zajęło lata, ale nie ma wątpliwości i nie mają tych wątpliwości, właściwie nikt na świecie już nie ma tych wątpliwości. Jeśli ktoś ma, to po prostu udaje. Korea Północna jest państwem atomowym dysponującym wiarygodnym arsenałem odstraszania. Ostatnie szacunki SIPRI, Sztokholmskiego Instytutu, mówią o tym, że Korea Północna prawdopodobnie ma co najmniej 60 głowic jądrowych i materiał rozszczepialny do szybkiej produkcji kolejnych 90, a ten potencjał dalej rozbudowuje. Ale właśnie, nie miała kiedyś i czy Amerykanie mieli takie zapędy, żeby rozwiązać sprawę w sposób militarny? Oczywiście, że mieli, w latach 90. W latach 90. administracja Clintona, pierwsze lata administracji Clintona to był tak zwany pierwszy kryzys nuklearny na Półwyspie Koreańskim, gdzie Amerykanie też niesieni sukcesem na Bliskim Wschodzie, wojna w Zatoce, poczucie, że to jest ten jednobiegunowy moment, ZSRR upadł, Chiny to jeszcze nie są te Chiny, możemy zrobić co chcemy. Otóż wtedy okazało się, że nawet wtedy Amerykanie nie mogli zrobić wszystkiego co chcieli, bo bardzo przeciwko takiemu rozwiązaniu oponował amerykański sojusznik, czyli Korea Południowa. Że jeśli rozpoczniecie te działania, to my poniesiemy koszty, bo Korea Północna zaatakowana ostrzela Seul i zginą setki tysięcy ludzi. I może rozpocząć się wojna podobna do tej z lat 50. Więc to też nawiązuje do tego, co pan wspomniał, trauma lat 50. To nie jest tylko trauma amerykańska, bo Amerykanie jeszcze później wiele innych wojen stoczyli i rozpoczęli, zainicjowali i tak dalej, ale nie na swoim terytorium, a na swoim terytorium odczuli to Koreańczycy z południa i Koreańczycy z północy. Więc tą siłą powstrzymującą był sojusznik z Seulu, ale też była to wewnętrzna dyskusja w samej administracji Clintona. To jest dla badaczy wspaniała rzecz, badanie różnych spraw związanych ze Stanami Zjednoczonymi, bo Amerykanie w odróżnieniu od Chińczyków i Rosjan bardzo szybko ujawniają swoje archiwa, byli dyplomaci zaczynają publikować wspomnienia, bardzo dużo można się szybko dowiedzieć, jak to było. I tak naprawdę nie było zgody co do tego uderzenia, tak, do tego prewencyjnego wytrącenia argumentu jądrowego z rąk Korei Północnej. Bo tak naprawdę nawet nigdy nie chodziło o to, żeby obalić reżim północno-koreański, tylko żeby ten reżim nie był groźny. A gdy Amerykanie od lat 80. mieli coraz więcej informacji wywiadowczych, że ośrodki jądrowe północno-koreańskie pracują pod kątem materiału rozszczepialnego do celów wojskowych, no to zaczęło ich niepokoić. Te powiązania z Chinami, z Pakistanem, powiązania później z Rosją, przecież jak radzieccy naukowcy zaczęli tracić pracę po rozpadzie Sojuza, to nagle między innymi Korea Północna zaczęła ich kupować. Północno-koreański program rakietowy był zasilany przez ekspertów z Ukrainy też, którzy służyli swoją wiedzą, bo stracili pracę po rozpadzie Sojuza, a Korea Północna dawała tę pracę. Oczywiście było to okupione licznymi łapówkami, próbą przekupstwa tych naukowców i tak dalej, no ale cóż, wolny rynek, to tak a propos komunistycznej Korei Północnej, bardzo wolnorynkowa jest, skorzysta ze wszelkich metod, tak? I w końcu, jeśli chodzi o tą, powiedziałbym, tą osłonę chińską, to jest osłona chińska, no właśnie w ocenie Koreańczyków mam wrażenie, i to już od lat 90. to też wyszło w wielu odtajnionych dokumentach, że wtedy, gdy Koreańczycy zaczęli coraz bardziej rozkręcać swój program jądrowy i jeszcze nastawiać się konfrontacyjnie do Stanów Zjednoczonych, to Chińczycy wysyłali komunikat: my was wesprzemy, jeśli będziecie zaatakowani, ale jeśli to wy rozpoczniecie, to bujajcie się, nie pomożemy, więc lepiej nie rozkręcajcie, nie eskalujcie. Więc to myślę, że ta chińska ochrona, ten parasol w ocenie Koreańczyków z północy może bardzo przeciekać, tak? Dlatego trzeba było bardzo, bardzo przyspieszyć pracę nad własną bronią jądrową, ale to zawsze działało na wyobraźnię Amerykanów, że sam Korea Północna nie jest wyspą. Ponad 1400 kilometrów granicy z Chińską Republiką Ludową. Chiny ostatnie, czego chcą, to graniczyć z państwem upadłym. Doprowadzenie do rozpadu Korei Północnej, do obalenia tego reżimu, to jest po prostu jedna wielka niewiadoma, co z tego będzie. A teraz jeszcze w tych czasach to jest problem, kto na przykład by sprawował kontrolę nad bronią jądrową. Jest masa tak ogromnych problemów, że mam wrażenie, że Amerykanie czasem bardziej na potrzeby wewnętrzne albo w poczuciu takiego braku innych pomysłów, odwołują się, że no to trzeba było. No to trzeba było zrobić, ale nie zrobiliście tego, bo się sami powstrzymaliście, uznaliście wtedy, że jednak negocjacje z Koreą Północną są lepszym rozwiązaniem, tylko też problem polega na tym, bo ja wspomniałem o tym, że Korea Północna nie była w pełni zaangażowana i nie była wiarygodnym partnerem w negocjacjach, ale to samo można powiedzieć o Amerykanach. Zmiany administracji w Stanach Zjednoczonych, to na przykładzie tego case'u północno-koreańskiego, to było przekleństwo, bo jedna administracja zaprzeczała temu, co robiła poprzednia, a tu brakowało jednomyślności. Jak się pojawiał Bush, to on mówił, że on będzie prowadził politykę zupełnie inną od Clintona, więc skoro Clinton zainicjował negocjacje z Koreą Północną, to Bush musiał je zerwać, tak? I to nie tworzyło nigdy poczucia po obu stronach, ale też po stronie Pjongjangu takiego pełnego, wiarygodnego zaangażowania dyplomatycznego.
Oczywiście. No i dodajmy do tego pierwszą kadencję Trumpa, słynne spotkanie na ziemi niczyjej z Kimem. Do dzisiaj memy są na ten temat, jak obaj panowie się spotkali, ale do czego jeszcze chciałem podrążyć temat tego, czy Korea jest, czy nie jest wasalem Chińskiej Republiki Ludowej. Pamiętam moją rozmowę przeprowadzoną prawie 20 lat temu, bo w 2008 roku w Warszawie ze Stephenem Mosherem, takim nestorem sinologii amerykańskiej, który powiedział, że ponieważ gospodarka Korei Północnej jest skrajnie nieefektywna ze względu na to, że to jest taki dogmatyczny właśnie komunizm w tej wymiarze gospodarczym, no to ona potrzebuje pępowiny i sztucznego dostarczania surowców, pokarmów, no wszystkiego, co jest potrzebne, żeby utrzymać to państwo. I robią to Chińczycy. Jeżeli dobrze zrozumiałem pana profesora argumentację, robią to dlatego, żeby po pierwsze wszystko się skupiało na Korei, ale druga jeszcze jedna rzecz. Gdyby ta Korea padła, tak jak padła inne kraje komunistyczne w Europie Wschodniej, nastąpiłoby zjednoczenie, tak jak zjednoczenie Niemiec na zasadzie NRD włączyło się do RFN-u, to teraz powstałaby potężna Korea. Ja sobie nawet to przygotowałem. Obecnie Korea Południowa ma 52 miliony mieszkańców i robi Samsunga, Hyundai'a, jest super rozwiniętą gospodarką. Gdyby do tego doszła północ, to byłoby dodatkowe 27 milionów Koreańczyków, którzy gdyby zdjęli im z jarzmo komunistyczne, natychmiast byłaby eksplozja przedsiębiorczości, trochę jak u nas po ustawie Wilczka na przełomie lat 80. i 90. Może to jest problem, że lepiej trzymać sąsiada podzielonego niż zjednoczonego, bo ta Korea dostałaby jakiegoś jeszcze większego kopa gospodarczego. I Chińczycy też, druga sprawa, drugi argument, nie chcieliby, żeby amerykańskie wojska stacjonowały na ich granicach, no bo wtedy rozumiem, że cała Korea znalazłaby się w amerykańskiej strefie wpływów, więc lepiej ich mieć na 38 równoleżniku niż na tej granicy. Oddaję panu głos, jak pan traktuje te argumenty?
Wiele z tych argumentów ciągle jest aktualnych, to znaczy, że podział Korei i trzymanie Korei Północnej jako tako w swojej strefie wpływów, w chińskiej strefie wpływów jest na rękę Pekinowi, bo alternatywa to jest Półwysep Zjednoczony nie po myśli chińskiej, tak? Korea Północna jest jaka jest, jest trudna, jest nieposłuszna, robi pod górkę Chińczykom, ale lepsza taka niż rzeczywistość jednego państwa koreańskiego, które, no właśnie, to co pan wspomniał, prawdopodobnie mogłoby być amerykańskim sojusznikiem. Ja w swojej książce poświęcam też temu cały rozdział dotyczący właśnie rozważań nad ewentualnym zjednoczeniem i jakie to miałoby konsekwencje i dla Chin, i dla Stanów Zjednoczonych. Tu jest masa oczywiście spekulacji niewiadomych, ale jednym z ciekawszych wątków moim zdaniem jest to, że tak naprawdę orientacja strategiczna Zjednoczonej Korei to jest właśnie największy znak zapytania, bo jeśli byłaby zjednoczona i nie ma Korei Północnej, to po co amerykańscy żołnierze na terytorium Republiki Korei?
Przepraszam, panie doktorze, ale zjednoczyła się w 91 roku dwie części Niemiec i nadal jest baza Ramstein.
To prawda, ale jest pytanie, po co ona jest? Po co ona jest, tak? Bo zawsze jest oczywiście pytanie, po co są amerykańscy żołnierze? Oficjalnie amerykańscy żołnierze w Korei Południowej są elementem odstraszania Korei Północnej, ale oczywiście, że to jest powiązane z amerykańską polityką wobec Chin. I to często Chińczycy podnoszą, że tu nie chodzi o Koreę Północną. I to jest chociażby ten jeden z problemów, że Korea Północna zbrojąca się, prowokująca, uzasadnia amerykańską obecność i intensyfikację współpracy wojskowej, kolejne ćwiczenia z Koreą Południową, z Japonią, i pod tym względem to jest bardzo niedobre dla Chin, że Korea Północna jakby prowokuje Amerykanów, żeby dalej zostali tam, że dalej są ważni, że sojusznicy zabiegają o to, zostańcie, bo nie wiemy, co zrobi Kim. Ale cała dyskusja związana ze zjednoczeniem, moim zdaniem, od 2023 roku nabrała jeszcze bardziej teoretycznego charakteru, wybitnie teoretycznego. To znaczy, mamy do czynienia z naprawdę zmianą o charakterze strategicznym w podejściu Korei Północnej do Korei Południowej. Moim zdaniem to nie jest coś, co jest tylko chwilowe, w relacjach Korei Północnej z Południową, czyli odrzucenie jakichkolwiek kontaktów, odcięcie się i uznanie odrębności Korei Południowej. Zmiana konstytucji w Korei Północnej tegoroczna jest bardzo wymownym argumentem pokazującym, że można dokonać ogromnego zwrotu i tu Kim Jong-un jest niesamowicie odważny, bo on wykreśla dziedzictwo poprzedników w tej dynastycznej, komunistycznej, w tym dynastycznym, komunistycznym tworze, jakim jest Korea Północna, bo zostały wykreślone wszelkie dokonania poprzedników na rzecz zjednoczenia Korei. Kim Jong-un mówi, nie ma możliwości zjednoczenia Korei, jest takie państwo jak Republika Korei, w konstytucji jest wskazane, że Koreańska Republika Ludowo-Demokratyczna graniczy na południu z Republiką Korei. Dotychczas nie było w ogóle uznawania, że takie państwo istnieje konstytucyjnie. Więc to ma znaczenie w takim państwie jak Korea Północna, bo jedni mogą powiedzieć, że cóż to za problem zmienić konstytucję w Korei Północnej, ale moim zdaniem ta komunikacja, to sygnalizowanie strategiczne przez właśnie wprowadzanie takich zmian ma fundamentalne znaczenie. Ale nawet jeśli uznamy, że to jest teoretyczne rozważanie, to faktycznie taka kalkulacja chińska, że Zjednoczona Korea to mógłby być wielki problem, bo Zjednoczona Korea oczywiście rozwinięta gospodarczo dopiero w perspektywie długofalowej. Bo myślę, że tu powinniśmy dać ogromny znak zapytania co do tego, jak wyglądałaby transformacja społeczeństwa północno-koreańskiego w ramach Zjednoczonej Korei. Widzimy to doskonale na przykładzie osób z Korei Północnej, uciekinierów, których jest około 30 tysięcy w Korei Południowej, jak oni się bardzo słabo asymilują, jak właśnie nie ma wcale specjalnej sympatii Koreańczyków z południa do Koreańczyków z północy, jak są nieprzystosowani do funkcjonowania w innej rzeczywistości, jak w końcu to funkcjonowanie przez kilkadziesiąt lat w państwie, no powiem brzydko, no w kołchozie, jak to zmienia mózg, jak to zmienia wszystko, jak to blokuje, jak z jednej strony ja zawsze będę mówił o tym, że to są tacy sami ludzie jak my, oni są dokładnie tacy sami, tylko oni mieli to ogromne nieszczęście, że urodzili się w Korei Północnej. To jest największy problem z Koreańczykami z północy. To jest dla nich największy problem. I jak nie mają porównania, a państwo robi wszystko, żeby nie mieli porównania, to się przyzwyczajają do tego życia. To się uczą, że trzeba sobie radzić z tymi bolączkami, że rzeczywistość jest trudna. Właśnie tak wygląda. Jeśli nie ma się porównania, to się przełyka ten codzienny ból. To naprawdę nie jest wina Koreańczyków z północy, że są Koreańczykami z północy i są dokładnie takimi samymi. I ja to na podstawie swoich kontaktów mogę powiedzieć, że oni są dokładnie takimi samymi, tak samo otwartymi, jeśli mają tą furtkę możliwości, ludźmi jak my, tak samo skłonnymi do refleksji, ale przestraszonymi, takimi, którzy obawiają się, że mogą spotkać ich poważne konsekwencje za błahostkę. Ale
przepraszam, tylko dodam, proszę, historyczna taka, no oczywista oczywistość to jest, ale przecież przebieg granicy Korei Północnej z Południową jest kompletnym przypadkiem. No tak się akurat wojna potoczyła, koreańska w latach 50. Można by sobie wyobrazić, że ta granica mogła być troszeczkę gdzieś indziej i ci ludzie by mieszkali po innej stronie i by innymi byli ludźmi w efekcie tego systemu. Na przykład mogła być taka sytuacja, żeby cała Korea była komunistyczna, to dzisiaj Koreańczycy z południa zamiast robić Samsungi, to by jedli, wyjadali, wie pan, korniki z drzew, tak?
Na przykład. Ale to też nie wiemy, to jest zawsze takie gdybanie, bo z drugiej strony komunistyczny Wietnam wygrał w wojnie, tak, ale nie oznacza to, że ludzie nie dostali możliwości rozwojowych, tak, bo współczesny Wietnam, rządzony przez partię komunistyczną, jednak nijak się ma do Korei Północnej, rządzoną też przez Partię Pracy Korei, więc to zawsze jest, myślę, bardzo dużo zależy właśnie od tego czynnika właśnie innego niż ten taki systemowy komunizm, demokracja i tak dalej, że moim zdaniem właśnie ten charakter feudalny tego, że Korea Północna jest de facto tworem pod anturażem komunistycznym, ale to jest kontynuatorka, Korea Północna jako kontynuatorka myślenia o feudalnej Korei, jaką to państwo było przez setki lat. zamkniętym, zabitym dechami ograniczającym swobody. Tacy byli Koreańczycy i tacy byli też w południowej części, tylko tą ogromną zmianą historyczną jest Korea Południowa, że można inaczej, że jest możliwe inne społeczeństwo. I to, że przez lata metodami nielegalnymi z północy na południe, przepraszam, z południa na północ, docierały treści niezgodne z socjalistycznym wychowaniem i tak dalej, mam tu na myśli dramy, K-pop i tak dalej, to okazało się bardzo groźne dla reżimu północno-koreańskiego. I stąd jest to odcięcie, to odgrodzenie się od południa. Zero dialogu, bo po drugiej stronie 38 równoleżnika jest inna koreańskość. A dla państwa totalitarnego utrata kontroli nad informacją jest zabójcza. I to do takiego wniosku po próbach dialogu, bo pamiętajmy, był przecież ten dialog międzykoreański zarządów Kim Jong-una, 2018 rok, trzykrotnie się spotykał, 2018-2019 z prezydentem Korei Południowej. Nic z tego nie zostało, tak? Więc mam wrażenie, że tutaj mówimy o bardzo, bardzo wielu takich zmianach o charakterze fundamentalnym na Półwyspie Koreańskim. Myślenie tymi kategoriami jeszcze właśnie sprzed 20-25 lat może być zawodne, bo Korea Północna z jednej strony jest ciągle państwem takim, jakim była, jeśli chodzi o istotę, jak te 70 lat temu, ale równocześnie się przepoczwarza. Nie przepoczwarza się w stronę reform i tak dalej. Kim Jong-un wielokrotnie mówił, precz z reformami, nie ma zgody na reformy. Więc nie mówimy o państwie reformującym się, tylko mówimy o państwie zmieniającym się na własne potrzeby.
No tak, panie Oskarze, ja muszę powiedzieć, że to kiedyś chyba już mówiłem, nawet nie wiem, czy nie z panem, że te dwa przypadki Niemiec i Korei to był taki straszny w konsekwencjach dla ludzi oczywiście, ale ciekawy eksperyment. No podzielono państwa, te same jedne państwa, tych samych ludzi, te same narody i część jest komunistyczna, część jest kapitalistyczna. No i efekty, efekty są jasne, no inne są to systemy po prostu. Natomiast kiedy już przechodzimy do systemów, to mam do pana takie pytanie. Chciałbym teraz przejść do tych wewnętrznych spraw dotyczących Korei. Jest rzadka okazja, pan w Korei był. Wie pan, jak tam to wygląda, oczywiście w Korei Północnej. Zanim przejdziemy do życia codziennego w Korei, to pytanie o samego Kima. Bo on, pan przedstawia bardzo taką wysublimowaną grę, którą toczy ten reżim. Broń atomowa, tutaj balansowanie pomiędzy Ameryką, Chinami, a Rosją, wielkie mocarstwa. A sam Kim, obecny Kim, Kim III, to wygląda jak trochę taki szalony bobasek. Przepraszam, wiem, że nie powinno się oceniać człowieka po okładce, ale nie wygląda mi on na faceta, który może prowadzić taką wysublimowaną grę. Jak ten reżim jest skonstruowany? Czy on jest tylko takim ludzikiem, który tam sobie chodzi i się uśmiecha i klaszcze i tam jest jakiś trust mózgów służb specjalnych z tyłu, który nim kieruje? Jak to w ogóle jest zorganizowane?
Myślę, że właśnie przez tego typu myślenie możemy wpadać w tę pułapkę tego, że jest dla nas groteskowa postać, to i groteskowe państwo, kartoniada i tak dalej. Niepoważne to wszystko jest. Podam jeden przykład, który powinien nam dawać bardzo do myślenia. Rozmawialiśmy te dwa lata temu między innymi o żołnierzach północno-koreańskich wysyłanych do Rosji. Wtedy w naszej rozmowie ja bardziej sprzyjałem temu myśleniu, że to będzie na bardzo ograniczoną skalę i bije się w analityczne piersi, ale nie tylko ja, także nie doceniliśmy Kim Jong-una. Nie doceniliśmy, bo myśleliśmy, że skoro Korea Północna czegoś takiego nie robiła przez kilkadziesiąt lat swojego istnienia, to nie odważy się, za duże ryzyko, nie opłaca się, po co aż tak się angażować. Otóż moim zdaniem, i to bazuje w tym, no nie na własnym kontakcie z Kim Jong-unem, bo takiego nie miałem i domyślam się, że nie będę miał, ale na rozmowach z wieloma analitykami, w tym południowo-koreańskimi, że Kim Jong-un jest bardzo zręcznym politykiem. I pod wieloma względami to budzi, i niektórych Koreańczyków z południa może to zabrzmi dziwnie, ale podziw, ale też i lęk, że ogra nas na każdym kroku, że stosuje metody, oczywiście będąc przywódcą państwa totalitarnego, w którym nie chcielibyśmy żyć, ale stwarza nam tyle problemów, jest tak zręczny, jest tak zdeterminowany, jest tak odważny, bezkompromisowy, że w naszym ustroju demokratycznym nie ma możliwości, abyśmy mieli tak sprawnego, zwłaszcza w polityce międzynarodowej, lidera. I tutaj jest właśnie ta pułapka powierzchowności, bo wydaje się, że po prostu to funkcjonowanie tego państwa, samo to, jak jest przedstawiany Kim Jong-un, to jest po prostu specyfika północno-koreańska, tak? Ale to, jaką on prowadzi politykę, powinno skłaniać nas do traktowania go jako bardzo zręcznego i mając na uwadze to, że rządzi już tak długo i tak dużo się zmieniło wewnętrznie w Korei Północnej, jeśli chodzi o element polityczny, jak sobie podporządkował wszystkie instytucje, bo on przejął władzę po swoim ojcu w wieku 27 lat. On przeszedł oczywiście przyspieszony kurs, jak zostać dyktatorem, bo ojciec go oprowadzał po wszystkim, zapoznawał, ale on generalnie w wielu sprawach, jakby to nie brzmiało, był zielony. I on, jemu lata zajęło poustawianie sobie tego państwa pod swoje oczekiwania, swoje i swojego najbliższego otoczenia. Bo ojciec przekazał mu w spadku tak naprawdę gerontokrację. Swoich ziomali, starszyznę, którzy mieli opiekować się. Bardzo szybko Kim Jong-un zaczął ich usuwać, usamodzielniać się. I moim zdaniem i na poziomie wewnętrznym, i na poziomie polityki zagranicznej widać, że mamy do czynienia z bardzo sprawnym, politykiem intelektualnie, takim, który rozumie państwo, jakim rządzi, jest skłonny do też autorefleksji, do zmiany podejścia, nie trzyma się kurczowo jakiegoś jednego schematu i właśnie to przede wszystkim właśnie moi rozmówcy południowo-koreańscy podkreślają, że chociażby to, co on teraz robi w relacjach z Koreą Południową, prezydent Korei Południowej mówi, wracajmy do dialogu, a Kim Jong-un mówi, nie będzie już żadnego dialogu. I nie myślcie o tym, że to jest raz rozmawiamy, raz nie rozmawiamy, że to jest taka taktyczna gierka. Nie. Zmieniamy całą układankę i zastanawiajcie się na południu, co z tym fantem zrobić. W polityce wewnętrznej tak naprawdę mamy do czynienia z ewolucją taką, powiedziałbym, zmianą pokoleniową w Korei Południowej. Rządy obecnych, przede wszystkim 50-latków, tak to nazwijmy, z otoczenia partyjnego, służb wojskowych. Tutaj tej starszyzny już nie ma. Mamy do czynienia to w tym, jak w różnych instytucjach są ludzie, którzy nie mieli doświadczenia funkcjonowania zarządów Kim Jong-ila. Oni, to nie jest tak, że jest Kim Jong-un i sterują nim ludzie, którzy zostali ustawieni te kilkanaście lat temu. Tak to niestety z punktu widzenia tych, którzy liczyli na to, że ten reżim się zapadnie, bo jest taki młody lider, nie udźwignie tego. Udźwignął i co więcej, osiągnął w bardzo krótkim czasie więcej niż jego poprzednicy. I to, że układa to sobie wszystko, pomyśli zgodnie z takim najbardziej zaawansowanym nepotyzmem, jaki może być, obsadzanie tych wszystkich instytucji swoją najbliższą rodziną, ale to też bierze się z tego, że jak dobrze wiemy, rodzina jest najważniejsza, a rodzina Kim Jong-una to w ogóle jest najważniejsza, na pewno w Korei Północnej.
Ale przepraszam, nie wszyscy chyba jej przedstawiciele, bo proszę wybaczyć, nie jestem ekspertem zajmującym się Koreą, ale pamiętam przecież, tak, wyciął swojego wujaszka, jakiegoś generała i to tak skutecznie, że mu chyba kulę w łeb wsadzili. Jest jakaś wokół niego demoniczna siostrzyczka. Podobno czwartym Kimem będzie kobieta, bo on już szykuje córeczkę. To są wszystko rzeczy, które wydają się śmieszne, ale to jest przecież bardzo poważna gra o życie. Tam jest jakiś taki dwór familijny, prawda, i zwalczają się rozmaite frakcje tej rodziny Kimów. To kto tam jest szarą eminencją teraz, jego siostra?
Jego siostra jest bardzo wpływowa. Myślę, że nadmiernie dużo uwagi mediów skupia się na córce. Nawet jeśli ona została wyznaczona na sukcesorkę, to jeszcze bardzo dużo czasu minie do tego, aż obejmie władzę, bo zresztą historia Korei Północnej pokazywała, że Kim Jong-il też nie był pierwszym wyborem Kim Il-sena. Tak? To się może zmieniać. Jest rywalizacja w rodzinie. Na pewno nie ma na razie żadnych oznak, powiedziałbym, awansów w tych przestrzeniach publicznych dla tej kilkunastoletniej dziewczynki. Ona się pojawia u boku ojca nieprzypadkowo, absolutnie, ale ona nie pełni żadnej funkcji, absolutnie żadnej funkcji. Wszelkie informacje, jakie państwo przeczytacie, że córka Kim Jong-una została tam kimś i tak dalej, są wyssane z palca. Nie ma takiej informacji. Natomiast co innego, siostra. Siostra pełni bardzo istotne funkcje partyjne, odpowiada tak naprawdę za, jest swego rodzaju rzecznikiem rządu, rzecznikiem, to znaczy to, co nie w każdej sprawie będzie zabierał głos Kim Jong-un, ale Kim Yo-jong, bo tak się nazywa siostra przywódcy, często pełni formę, rolę takiej rzeczniczki, zwłaszcza nastawionej konfrontacyjnie wobec Stanów Zjednoczonych, a zwłaszcza Korei Południowej, więc te osoby z najbliższej rodziny są bardzo blisko. Bardzo w końcu przy okazji wizyty Xi Jinpinga eksponowana postać żony, tak? W ogóle kobiety bardziej eksponowane. To też jest zmiana w tym, jak reżim chce się prezentować. W każdym społeczeństwie kobiety są większością i tutaj w każdym społeczeństwie kobiety są większością i reżim, nawet w państwie totalitarnym, chce prezentować się jako ten ludzki, tak? To znaczy, że w otoczeniu przywódcy są osoby z najbliższej rodziny, tak? Chociaż oczywiście no, chyba nie każdy idzie na spacer z córką na obserwować test pocisku balistycznego dalekiego zasięgu. Ale różne są oczywiście rozrywki.
Jeszcze popalając papieroska, bo dodajmy, że Kim jest w ogóle, nie liczy się z poprawnością polityczną i pali publicznie wszędzie.
Oczywiście, ale w ogóle Koreańczycy z północy palą niesamowicie. Zresztą na południu też, ale na północy zwłaszcza to jest społeczeństwo bardzo, bardzo palące. A poza tym, kto zabrał oni przywódcy Korei Północnej palić papierosy. Więc
lekarz?
To prawda, ale no cóż. Myślę, że chociaż w kategoriach przetrwania w reżimu bardzo istotne jest tak fundamentalną rolą, nie marionetkową, fundamentalną rolą przywódcy, jego zdrowie fizyczne jest absolutnie jednym z kluczowych elementów, więc to jest na pewno bardzo ważne, ale to, co moim zdaniem, to, co pan wspomniał o tych różnych roszadach, kto został usunięty, brat przyrodni został usunięty, a wuj, tak, ale to, o czym mówiłem wcześniej, to ma związek z Chinami, bo i brat przyrodni był powiązany z Chinami, bo wyjechał z Korei Północnej i zazwyczaj mieszkał w Makau, tak, pod opieką chińskich służb. Gdy został zlikwidowany w 2017 roku bodaj przez służby północno-koreańskie w Kuala Lumpur, to...
Ach tak, przepraszam, panie doktorze, tą piękną agentkę wysłali, tak?
Tak.
To była cała niezła historia.
No, znaczy to było tam też włączone obywatelki innego kraju, tak? Bo tam była i Indonezyjka chyba i też jeszcze, tak? W każdym razie to też było, powiedziałbym, taki psztyczek w chiński nos. No to co? Bo niektóre spekulacje wskazywały na to, że Chiny tak trzymały pod tą kuratelą właśnie tego przyrodniego brata, że gdyby doszło do jakiejś zmiany w reżimie, to my wstawimy tego. Otóż Kim Jong-un też w tym wymiarze okazał się bezwzględny, ale też bardzo zdeterminowany, że nie ma innej przyszłości niż przyszłość, o której ja zadecyduję. Jak będzie ktoś z rodziny Kimów, to będzie to osoba wybrana przeze mnie. I nikomu nic do tego, a na pewno nie Chińczykom. Nie potrzebuję waszego błogosławieństwa, chociaż wizyta Kim Jong-una we wrześniu ubiegłego roku w Pekinie, na defiladzie w Pekinie, to była wizyta, której towarzyszyła córka. Więc to też jest pytanie o to, czy już Kim Jong-un w rozmowach kuluarowych, prywatnych z Xi Jinpingiem nie wskazuje na to, że no tutaj władza zostanie w rękach Kimów. To może będzie ta moja córka, może będzie ktoś inny, ale przyszłość Korei Północnej jest nierozerwalnie związana z dynastią Kimów. Więc wydaje mi się, że to, że przywódca, który w wieku 27 lat przejął władzę, po kilkunastu latach tylko utrwalił ten system nie jest osłabiony, jest utrwalony, jak w trakcie pandemii, zacieśnienie kontroli, wykorzystanie pandemii jako pretekstu do nałożenia jeszcze większej kontroli, że teraz jest prawdopodobnie najtrudniej w historii uciec z Korei Północnej, właśnie tu i teraz. Bo czasem myślimy, że pewne państwa po prostu będą pękać, że to zgnije, że to się zapadnie, ale jeśli to państwo znalazło sposób na przetrwanie i nie jest izolowane międzynarodowo, nie jest pod presją międzynarodową, bo ma po swojej stronie Rosję, stałego członka Rady Bezpieczeństwa, ma po swojej stronie Chiny, stałego członka Rady Bezpieczeństwa, czerpie korzyści gospodarcze, polityczne, militarne ze współpracy z tymi państwami, to państwo robi wszystko skutecznie, żeby przetrwać i nie tylko przetrwać, ale oddziaływać na świat. I to jest w końcu to, co moim zdaniem powinno wybrzmieć, gdy rozmawiamy o Korei Północnej w 2026 roku, bo to są już 3 lata od rozpoczęcia naprawdę gigantycznego wsparcia Rosji przez Koreę Północną. Pamiętajmy o tym, co mówili Ukraińcy w 2024 roku, wskazując na to, że co było dla nich największym problemem w 2024 roku. Wagony z milionami pocisków artyleryjskich z Korei Północnej, że rosyjski przemysł się wtedy zaciął, rezerwy wyczerpane, ale Rosja znalazła Koreę Północną. I jeśli na to, z tej perspektywy popatrzymy na Koreę Północną, że to jest państwo, które w 2023 roku podjęło strategiczną decyzję, bardzo odważną, pierwszą taką w swojej historii, angażujemy się bezpośrednio w konflikt na innym kontynencie, to nie jest państwo niepoważne. To może być państwo dla nas powierzchownie groteskowe, niepasujące do naszego świata, ale to jest państwo, które bezpośrednio wpływa na bezpieczeństwo europejskie. I to jest rzecz, która bardzo powinna dawać do myślenia wszelkim decydentom, że nie mówimy to o państwie, które po prostu, że przywódca wstaje lewą nogą i mówi, no to teraz test rakietowy czy coś. Nie. Ten przywódca podjął decyzję zaangażowania się w konflikt w Europie, uznając, że wyciągnie z tego ogromne korzyści. I tak się stało, bo Rosja w zamian udziela wsparcia ekonomicznego, zwłaszcza jeśli chodzi o surowce, żywność, jeśli chodzi o wsparcie polityczne i w końcu technologie wojskowe. Przecież to są informacje publicznie dostępne i potwierdzone u wielu źródeł, że chociażby rosyjski statek płynął do Korei Północnej i zatonął u wybrzeży Hiszpanii, bo jakoś tak kombinował przez cały świat, i tam były reaktory jądrowe do okrętów podwodnych. Zużyte, ale jakieś elementy technologii, które Rosja chciała w ramach tej współpracy przekazać. Na takie wsparcie Korea Północna nie mogła liczyć ze strony żadnego państwa. Więc Korea Północna niesamowicie dobrze, mimo tego, że jest państwem zamkniętym, ale w wymiarze zewnętrznym, w ostatnich latach znakomicie diagnozuje sytuację międzynarodową. Wykorzystuje do bólu, ile się da, sprzyjającą dla nich koniunkturę. I to powinno nam bardzo dawać do myślenia o tym, jakim przywódcą jest Kim Jong-un. I to jest jedna rzecz, z którą się zgadzam z Donaldem Trumpem, jak mówił w trakcie swojej pierwszej kadencji o Kim Jong-unie. On różne rzeczy mówił, ale jedno powiedział, że to jest smart cookie. I moim zdaniem Kim Jong-un faktycznie jest smart, jest bardzo smart i to jest dla nas problem, bo gdyby to było tak, że on jest zamknięty w tym swoim państwie, że myśli tylko o, powiedziałbym, tej codzienności królewskiej, cesarskiej, jakiej by sobie zamarzył, to pół biedy. To wiele jest takich państw, tak? Ale to jest państwo bezpośrednio wpływające też na sytuację na froncie rosyjsko-ukraińskim, więc i nie chodzi o tych żołnierzy, bo ci żołnierze to jest jedno, tak, tutaj są inne kalkulacje, ale przede wszystkim amunicja. Się okazało, że na nikim w takim wymiarze pomocy materialnej, stricte wojskowej, Rosja nie mogła tak polegać jak na Korei Północnej i takiej decyzji, powiem tak, nie podjąłby głupek. Tylko wytrawny gracz polityczny, który bardzo dużo zaryzykował, bo myślę, że też pod tym kątem często oceniamy decydentów politycznych. Czy oni w trudnych sytuacjach ryzykownych podejmują decyzję? Była ogromna szansa, że się przejedzie Kim Jong-un na tym. Nie przejechał się na razie, jest tylko wzmocniony, więc cała chociażby dyskusja o tym, że będzie powrót do rozmów z Donaldem Trumpem. Kim Jong-un od kilku lat mówi, po co? Nie ma do czego wracać. To znaczy możemy być może rozmawiać, ale warunek jest jeden. Uznajecie nas za równorzędnego partnera. Rozmowy w 2019 roku to były rozmowy o denuklearyzacji. Nie ma tego tematu. Nie tylko dlatego, że Korea Północna rozwija ten potencjał, ale też dlatego, że ma wsparcie i chińskie, i rosyjskie, i Stany Zjednoczone. To też są już inne Stany Zjednoczone ze swoimi problemami, ze swoim zaangażowaniem w różnych miejscach i być może dla Stanów Zjednoczonych Korea Północna po prostu nie jest już priorytetem.
Tak jest. Nie, wydaje mi się, że oczywiście jest naprawdę, jestem wielkim przeciwnikiem reżimu panującego w Korei i tego pastwienia się nad całym narodem przez partię komunistyczną koreańską, ale rzeczywiście trzeba przyznać, że Polacy powinni być ostatnimi ludźmi, którzy z wyższością patrzą na Koreańczyków z północy w tym sensie, że tak, oni mają broń atomową, my nie mamy. Oni grają globalną grę, my nie mamy. Oni starają się powiększać swoją suwerenność, my, zostawię to już, pokryję kurtyną milczenia. Ale jeszcze dwa ostatnie pytania. Pierwsze, jeżeli chodzi o atom i Kima, są dwie sprzeczne ze sobą narracje. Pierwsza, że to jest czysto defensywne, to znaczy, że Kimowi potrzebny ten atom, żeby nie podzielił losu Kaddafiego albo Chomeneiego. To znaczy, krótko mówiąc, Kaddafi to jest świetny przykład. Libia miała tam jakieś ambicje nuklearne, Amerykanie obiecali, że jak się ich wyrzecze Kaddafi, to będzie bezpieczny. On się wyrzekł i oni go potem załatwili. Iran, podobny kazus. Iran też poszedł na negocjacje z Ameryką, nie zbudował broni jądrowej, no i teraz ma bomby Tomahawki spadające na głowę. W związku z tym to jest ta jedna narracja. Kim to zrobił po to, żeby być bezpieczny? Ale bardzo często ci sami ludzie następnego dnia przedstawiają nam zupełnie inną narrację, że Kim jest wariatem, i że on któregoś dnia wstanie, odpali te wszystkie pociski na wszystkie strony, na Japonię, Koreę Południową, Filipiny, Okinawę i rozpocznie rozpęta trzecią wojnę światową, bo wstanie lewą nogą. Proszę pana o komentarz do tej drugiej, bo tą pierwszą opcję obgadaliśmy. Czy rzeczywiście może być tak, że Kim któregoś dnia coś mu odbije, naciśnie czerwony guzik i będziemy mieli atomową zagładę?
Myślę, że te kilkanaście lat rządów daje wiele argumentów, żeby bardzo sceptycznie, tak najdelikatniej mówiąc, podchodzić do tego, że on jest nieodpowiedzialny, bo to jest to, co myślę i politycznie Amerykanie podkreślają i Koreańczycy z południa, że odpalenie ładunków jądrowych przez Koreę Północną byłoby końcem Korei Północnej. I Kim Jong-un myślę, że zdaje sobie z tego doskonale sprawę. Natomiast inna rzecz to jest to, jak się gra argumentem broni jądrowej, też do celów ofensywnych, czyli nie tylko, żeby przetrwać, ale żeby kształtować relacje po swojemu. I to już tutaj, żeby nie ograniczać się do przekazu politycznego, retoryki, to na przykład zmienia się doktrynę. Korea Północna od 2022 roku ma doktrynę jądrową własną, bo to też jest element budowania wiarygodności, że nie tylko arsenał, ale doktryna. I oni nie wykluczają możliwości pierwszego użycia broni jądrowej właściwie w konflikcie konwencjonalnym. I to, co jest w ostatnich latach, jak ewoluuje ich doktryna, to jest tak naprawdę, i to jest powiązane z tym zerwaniem z Koreą Południową, żeby użyć w razie czego broni jądrowej taktycznej przeciwko Korei Południowej. Bo to już nie bracia i siostry, bo to już inny naród, bo to już inne państwo, to wróg. I tutaj ten element, powiedziałbym, sygnalizowania, że Korea Północna sprowokowana zacznie najgrubiej jak tylko się da, zacznie argumentem jądrowym, to ma z jednej strony jakby umacniać ten przekaz tego nie ruszajcie nas, więc jest ten element defensywny, ale z drugiej strony to może mieć charakter ofensywny, bo to może przekładać się na oczekiwania polityczne wobec południa. Jesteśmy już odrębnymi państwami, my tak to widzimy. Zawsze byliśmy od kilkudziesięciu lat, ale my dopiero od niedawna się z tym pogodziliśmy. Wy się pogódźcie, zmieńcie konstytucję. Tak? Wywieranie presji politycznej za pomocą argumentu jądrowego, żeby w Korei Południowej elity polityczne prowadziły politykę zgodną z oczekiwaniami Korei Północnej. I w tym sensie, moim zdaniem, broń jądrowa ciągle jest argumentem, tak? To znaczy, że bo przez lata było myślenie, broń jądrowa to jest argument w relacjach ze Stanami Zjednoczonymi. A moim zdaniem ostatnie lata to jest przede wszystkim argumentem w relacjach z Koreą Południową. Oczywiście Korea Północna może się na tym przejechać okrutnie. To znaczy te nastroje proatomowe w Korei Południowej rosną. Rząd obecny jednoznacznie mówi, trzymamy się nieproliferacji i tak dalej. Ale Korea Południowa też jest jednym z ciekawszych case'ów na świecie, jeśli chodzi o ewentualność wejścia w posiadanie broni jądrowej, gdy będzie taka potrzeba, gdy nie będzie innej opcji. Korea Południowa jest pod wieloma względami w sytuacji, która może ją do tego skłaniać i rozpoczęcie, zainicjowanie, ogłoszenie programu budowy okrętów podwodnych o napędzie jądrowym we współpracy z Amerykanami, tak, ale jednak to przez niektórych jest interpretowane jako właśnie tworzenie tych podstaw pod przyszły program jądrowy. Więc im bardziej Korea Północna będzie szarżować tym orężem jądrowym, tym południe może jakby się utwierdzać, że nie wiemy, co z parasolem amerykańskim i co wtedy, jak będzie równowaga jądrowa, to Korea Północna też straci ten argument przewagi, bo to jest jedyna rzecz, w jakiej Korea Północna ma przewagę nad południem, takim sensownym. Korea Południowa ma wszystko poza bronią jądrową, można powiedzieć, na tle Korei Północnej, więc wątpię, żeby tutaj Kim był szaleńcem, który po prostu wywoła taki konflikt, to nie o to chodzi, natomiast, że do roszczeń politycznych wobec Korei Południowej innych państw, że może bardziej grozić tą, czy przypominać, że nasza chociażby doktryna dopuszcza to. Tu mamy na przykład rzecz ciekawą właśnie w zmienionej konstytucji, niby uznanie granicy na południu, że tam jest Republika Korei po drugiej stronie, ale nie ma wspomnianego tego, jak przebiega granica morska. A to jest punkt sporny. Jeśli dojdzie do jakiegoś konfliktu, a tu łódeczka jedna przypłynie, to przypłynie i robi się różne harce na morzu, a po jednej stronie jest państwo dysponujące arsenałem jądrowym, no to to może być bardzo powściągające, tak, że jednak może nie prowokujmy, bądźmy bardziej tacy ulegli wobec Korei Północnej. Takie głosy są czasem w Korei Południowej, ale też są tacy, którzy mówią, że atomowa Korea Północna to jest zła Korea Północna, jeszcze gorsza niż zawsze i musimy się siłowo przeciwstawić, wet za wet, więc ten, powiedziałbym, argument jądrowy w rękach Korei Północnej też musi być używany w sposób zręczny i nie przesadzić, bo też widzimy, i to też było ciekawe, myślę, do obserwowania dla Koreańczyków z północy, jak Władimir Putin przeholował z tymi groźbami, jak one nie powstrzymały, nie okazały się nieodstraszające. Więc gdy się tak wymachuje tą atomową szabelką, to efekt może być odwrotny do pożądanego. Tak, więc myślę, że Korea Północna
to jest taka erozja. Tak, to jest taka erozja tych gróźb. Natomiast oczywiście po tym, jak Amerykanie zawinęli patrioty, bo im zabrakło z powodu wojny w Iranie, no to myślę, że koreańscy eksperci opowiadający się za opcją atomową, mam na myśli Koreę Południową, oczywiście zyskali mocne argumenty. Panie Oskarze, musimy niestety kończyć, bo już rozmawiamy ponad godzinę, a ja zdałem sobie sprawę, że zrealizowaliśmy 50% planu, bo obgadaliśmy geopolitykę, obgadaliśmy atom, troszkę liznęliśmy kwestię dynastii Kimów, a w ogóle nie było o podsłuchach, biedzie, realnym socjalizmie, gułagu, czyli łagrach, całym systemie represji. Nie zdążyliśmy, drodzy Państwo, za co bardzo przepraszam, ale może to dobry pomysł, żeby się umówić za jakiś czas i by opowiedział Pan o swoich spostrzeżeniach w Korei Północnej i o tym, jak to państwo wygląda w realu. Co Pan na to?
Jeśli uzna Pan, że mogę coś tu ciekawego powiedzieć, to bardzo chętnie. Z czego teraz już mogę zaznaczyć, że ja byłem faktycznie w Korei Północnej, tak, ale na specyficznym wyjeździe krótkim, w 2018 roku, to mając na uwadze to, że w międzyczasie doszło do pandemii, odejście od dialogu ze Stanami Zjednoczonymi i Koreą Południową, zawiązania sojuszu między Koreą Północną a Rosją, to jest tak wiele zmian, które też mają wpływ na rzeczywistość północno-koreańską i żyjemy w momencie, w którym tak naprawdę niewielu Europejczyków obecnie, mam tu na myśli dyplomatów, w ogóle jest w Korei Północnej. Polacy są w tym gronie. Mamy swoich ludzi w Pjongjangu, nasza ambasada działa od listopada 2024, Tak, 2024 musiałem się zastanowić, bo czas tak leci, tak? Ale więc mamy swój wgląd, ale Korea Północna zawsze była szalenie trudna do obserwowania i nawet o tym dobrze wiedzą i Chińczycy, i Rosjanie, którzy zawsze mieli pole position tam, a i tak Korea Północna pokazuje tyle, ile chce, ale sztuką jest obserwowanie i wyciągnięcie wniosków też na podstawie tego, co chcą pokazać gospodarze, bo jest tu też wiele filmów ciekawych, które pokazywały, że to, co Koreańczycy z północy chcieli pokazać, obróciło się przeciwko nim, bo wtedy właśnie ktoś się bardzo stara wszystko wyreżyserować, to tym gorzej to wychodzi, tym bardziej dostrzegamy, jak to wszystko tak naprawdę budzi też pewien niesmak nawet tych aktorów, w cudzysłowie, którzy w tym spektaklu mają brać udział. Ale jeśli taki temat będzie ciekawy i dla pana, i dla widzów historii realnej, to bardzo chętnie, chociaż tak jak mówię, temat bardzo wrażliwy, bardzo trudny, bo dotyka też tego, co myślę najistotniejsze, nawet jak rozmawiamy o sprawach międzynarodowych, dotyka człowieka. I to, co mówiłem w trakcie tej rozmowy, Koreańczycy z północy nie są winni temu, w jakim państwie żyją i nie są też ubezwłasnowolnionymi robotami wykonującymi polecenia. To są ludzie tacy sami jak my, tylko po prostu nie mieli tyle szczęścia, co my.
Amen. Moim i Państwa gościem był pan dr Oskar Pietrewicz, Polski Instytut Spraw Międzynarodowych, najlepszy polski ekspert do spraw Korei. Bardzo panu dziękuję za rozmowę.
Dziękuję.
No i trzymam za słowo. Odezwę się, panie Oskarze, niedługo. Myślę, że widzowie będą zachwyceni. Jeszcze raz dziękuję za rozmowę i życzę wszystkiego.
Dziękuję za te słowa o najlepszym. To za dużo.
Skromny jak zawsze. Bardzo dziękuję jeszcze raz.
Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo za obejrzenie tego odcinka Historii Realnej. Dziękuję za wszystkie suby, lajki, komentarze i wsparcie na Patronite i na YouTubie i na czatach podczas naszych live'ów o godzinie 12. Działamy dzięki wam. Historia Realna to wy, drodzy widzowie, bo to wy tworzycie siłę naszego skromnego, rodzinnego kanału, a nie żadne wielkie kapitały międzynarodowych korporacji. Także super. Bardzo wam dziękuję. Mamy fantastyczną społeczność i dziękuję, że możemy na was liczyć. Przypominam, że napisałem książkę Polacy z autografem w księgarni internetowej historiarealna.pl. Książkę wysyłamy niezwłocznie, bo już od poniedziałku wychodzą z naszej kwatery głównej pierwsze paczki i codziennie przyjeżdża kurier, a ja nie nadążam podpisywać. Także polecam wszystkim, którzy jeszcze nie zdążyli kupić. Partnerem strategicznym naszego kanału jest catering dietetyczny Pomelo, pyszna, zdrowa dieta pudełkowa, dzięki której oszczędzicie czas. Partnerem technologicznym jest Lantre, dystrybutor sprzętu marki Apple. Wszystkie szczegóły o rabatach w opisie pod tym filmem. Kciuk dla militaria.pl, sklepu, w którym kupicie wszystko, żeby zapewnić bezpieczeństwo wam i waszym rodzinom. Bądź gotowy zawsze. Kciuk dla Legimi, biblioteki cyfrowej, która prowadzi szczytną akcję Czytamy dla Fundacji Rock'n'Roll Wygraj Życie. I kciuk dla KFD, polskiego producenta żywności funkcjonalnej, suplementów, diety. K, jak KFD, literki mają swoje znaczenie. I jeszcze jedna bardzo ważna informacja. W ten weekend zapraszam wszystkich na Weekend Realisty do Opola. O godzinie 19 w sobotę prowadzę spotkanie z Albertem Świdzińskim o naszej bombie, a o godzinie 16 w niedzielę będzie premiera Polaków Opolska, czyli mojej nowej książki. Będą książki do kupienia na miejscu i mojej i Alberta. Będziemy podpisywać, spotkajmy się w realu, porozmawiamy sobie w kuluarach. Zapowiada się bardzo, bardzo przyjemny weekend w Opolu. Także zapraszam wszystkich. Piotr Zychowicz, Historia Realna. Historia dzieje się na naszych oczach.